No tak. Rozbujaliśmy się troszkę, ale teraz już musimy się zdyscyplinować i wrócić do rzeczywistości. Przypomnę, że naszym gościem jest pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Jeszcze raz witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry i proszę powiedzieć, czy coś ruszyło? Zaczynają wsadzać, bo ponoć generała Czempińskiego zatrzymali za jakieś przekręty.
Rosyjskie porzekadło mówi, że jak wsadzają, to będą wypuszczać. Generał Czempiński po raz drugi został zatrzymany. Za pierwszym razem został zatrzymany bodajże pod takim samym zarzutem. Jeśli dobrze pamiętam, to w początkach pierwszego rządu Donalda Tuska. Ale został wypuszczony. No i potem Donald Tusk się znalazł w opałach z powodu afery hazardowej. Gdyby nie nasza złota pani, która go mocną ręką tam wyciągnęła z opresji, przyznając czy powodując przyznanie mu nagrody imienia Karola Wielkiego, to nie wiadomo, czym by się to skończyło, bo zemsta choć leniwa i tak dalej. Ale no, ciekawe, czy tym razem będzie inaczej, czy generał Czempiński zostanie wypuszczony po tym zatrzymaniu, czy też będzie jakiś dalszy ciąg. Gdyby miał być dalszy ciąg, to by wskazywało, że kopiemy się nie tylko po kostkach, ale wyżej. No i to mogłoby zapoczątkować jakąś taką drugą odsłonę dobrej zmiany. To dopiero byśmy mieli rozrywek co niemiara.
Czyli kopanie w bardziej miękkie części.
Tak, tak. No to wtedy krzyk by się podniósł aż pod niebiosa, bo teraz na razie to wszyscy się wstydzą za Polskę. Najbardziej się wstydzi książę małżonek, czyli pan Radosław Sikorski.
Widocznie, jeszcze nie Radosław S.
Tak, tak. Widocznie żona mu surowo przykazała, żeby się wstydził. No to się wstydzi przykładnie.
Pani Anna Jabłuszko.
Tak, a nasza Jabłoneczka.
Jabłoneczka.
A wtóruje mu pani Justyna Pochankę, powiadam.
Tam, córka o, tej Pochanki.
Tej samej, tak. No i powiada, jak to możliwe, żeby tutaj w takiej niewielkiej odległości od murów getta warszawskiego, tutaj 60 tysięcy nazistów maszerowało po Warszawie. Ciekawa rzecz, że nigdy jej nie przyszło do głowy, a w każdym razie ja sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek jej przyszło do głowy w ten sposób komentować na przykład pochód pierwszomajowy.
Albo marsz szmat.
Tak, bo niedaleko od więzienia na Rakowieckiej, prawda, pochód pierwszomajowy, jak gdyby nigdy nic, maszeruje.
No a Rotmistrz Pilecki we wspomnieniach pisał, że Oświęcim to było nic
tak,
porównania.
Więc to jest taka wstydliwość, że tak powiem, jednostronna. Nawiasem mówiąc, kiedyś a propos wstydliwości, kiedyś byłem w telewizji Porion. O, tak, zaproszony jeszcze jak tam.
To jakieś niebywałe doświadczenie.
No to dawno temu do takiego programu na żywo z udziałem pewnej damy warszawskiej. No i tematem były...
Czy tej samej, która kiedyś była w Gazecie Polskiej?
Nie, nie tej samej.
A, innej.
Nie, nie tej samej. To była zupełnie inna dama.
Kilka dam jest w Warszawie.
Tak, tak. O, to tak. Nie, dam to nie brakuje. No i tematem audycji telewizyjnej miało być takie rozstrzygnięcie pytania, czy istnieją granice wstydliwości. Najpierw był puszczony taki felieton filmowy, a potem mieliśmy go komentować. No i dama jako pierwsza zabrała głos i powiedziała, że żadnych granic wstydliwości nie ma, a program był na żywo. No to ja mówię, świetnie, proszę pani, niech pani zdejmie majtki, a ona powiada, no wie pan? Ja mówię, ach wie pan, czy jakieś granice są? To jest bardzo ciekawe tam.
A gdyby wykonała?
No, to wtedy
to by
jej deklaracja... Tak, to ja bym się miał spyszna, wtedy deklaracja jej byłaby bardziej wiarygodna, a jak nie, no to nie, no to tak tylko tak. Mocni w gębie jesteśmy.
No tak, no i to tak właśnie jest z panem Stanisławem, że rzeczy zdawałoby się poważne, okazują się często mieć i swoją komiczną stronę. Na aukcji w Krakowie sprzedano najsłynniejszy w Polsce atlas kotów. 25 tysięcy złotych wylicytowano z osobistą dedykacją pana prezesa.
No, żałuję, że nie jestem autorem tego atlasu, bo pewnie i mnie by coś kapnęło z tego tytułu, ale wydaje mi się, że ten incydent z przyłapaniem pana prezesa Kaczyńskiego na lekturze Atlasu Kotów, takiej bardzo uważnej, można powiązać z pewnym wydarzeniem, to znaczy z pewną ustawą, na podstawie której władze naszego nieszczęśliwego i tak przecież nieszczęśliwego kraju zabroniły hodowli zwierząt futerkowych. No kot też zwierzę futerkowe, więc nie wiem, czy to jakiś związek przyczynowy ma, ale być może jak posłowie zobaczyli jak prezesa zatopionego w lekturze tego Atlasu Kotów, no to już sama aluzja im wystarczyła, żeby wiedzieli bez konsultacji, co mają zrobić i co mają uchwalać. I w ten sposób zakres wolności gospodarczej w Polsce znowu się zawęził.
Pan prezes lubi zwierzęta.
No to lubi ci, którzy hodowali, czy hodują zwierzęta futerkowe, też je lubią na swój sposób. No to jest jedna likwidacja jednej z branż gospodarczych w Polsce.
Tak, to dosyć
pod pretekstem samochrony różnych tam zwierząt futerkowych.
Podani byliśmy drugą potęgą w Europie.
No więc właśnie, więc to nieuczciwa konkurencja.
A w Danii jakoś nie wprowadzają tych
Nie przepisów. Wprowadzają, proszę. Bo są państwa poważne i pozostałe, więc to Polska niestety do tej pierwszej grupy nie należy. W rezultacie inne kraje wyprzedzają nas i wyprzedzą, a my będziemy ich doganiać i przeganiać.
Tak jak... Bo już zakazali nam Niemcy uprawy buraków cukrowych. Będzie u nas dzisiaj gościem Gabriel Janowski, to będziemy o tym rozmawiać.
No ja przypominam sobie taką sytuację, jak Komisja Europejska nakazała w Polsce ograniczenie upraw tytoniu. No i ówczesny minister rolnictwa w rządzie PO-PSL, pan Marek Sawicki, buńczucznie oświadczył, że w takiej sytuacji, bo tamci plantatorzy tytoniu byli zaniepokojeni, że on napisze podanie do Komisji Europejskiej, dopraszam się łaski jaśnie wielmożnych panów i tak dalej. No widać wyraźnie, że nasi umiłowani przywódcy tylko wobec nas udają lwy, a tam jak przychodzi co do czego, co dudy w miech i on pod siebie podkulają i od razu się robią malutcy. Pan Marek Sawicki, nie wiem, czy on to pamięta, ale jak nie pamięta, no to dobrze jest przypominać takie rzeczy. Tak.
Ze świniami już zrobiono porządek. Te, które jeszcze żyją, to ten afrykański pomór świń załatwi.
No więc to są właśnie takie różne...
Znaczy ja mówię o zwierzętach.
Tak, tak, tak. Nie, no bo
to metaforycznie nie przenosi tego na
wiejsko. Pozostałe świnie mają się świetne.
Pozostałe mają się świetne.
Tak, tak, tylko te hodowlane biedne tam mają paroksyzmy. Ale no warto zwrócić uwagę, że państwa poważne używają rozmaitych pretekstów, żeby, że tak powiem, podporządkowywać sobie ekonomicznie również państwa pozostałe. No i Polska niestety daje się na to nabierać, mimo sławnej transformacji ustrojowej i dobrej zmiany. No ale trudno, żeby było inaczej.
No ale CBA zapowiedziało, że przynajmniej hodowla złodziei zostanie ukrócona.
No to być może, być może. Ja nie bardzo w to wierzę, panie redaktorze, dlatego że głównym celem Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest walka z korupcją. Ale skoro już to biuro powstało i okrzepło, no to musi trochę ostrożnie walczyć z tą korupcją, żeby jej całkiem nie zwalczyć, bo wtedy trzeba by było biuro rozwiązać, gdyby korupcja zniknęła. Dlatego są dwie metody walki z korupcją. Pierwsza, no to właśnie CBA, powołanie CBA, podglądanie, podsłuchiwanie, prowokowanie obywateli Bogu Ducha Winnych, aż się skorumpują i wtedy tam ich łapiemy i tam
podstawianie
ich. Skazujemy na surowe kary. A druga metoda to jest likwidowanie okazji do korupcji. Jakoś nikt nie chce tej drugiej metody w Polsce stosować, no bo lepiej jest mnożyć rozmaite urzędy do walki z korupcją. Tyle tylko, że już starożytni Rzymianie zauważyli, kto upilnuje strażników.
No to jest no stary dylemat.
Zrobimy, tak, co zrobimy, jak Centralne Biuro Antykorupcyjne się skorumpuje? To co my wtedy zrobimy? Trzeba będzie powołać jakieś jeszcze wyższej rangi biuro. Które, zresztą tak w policji już się stało.
Mamy
pan
biuro spraw
minister Błaszczak tak powołał taką specjalną jednostkę. Myślę, że na długo nam ona nie wystarczy. Trzeba będzie powołać jeszcze jedną jednostkę, która by skontrolowała tą pierwszą. No i tak możemy, aż wszyscy będą zatrudnieni w sektorze publicznym. No i być może, że dojdzie w końcu do sytuacji opisanej w proroczej wizji przez Sławomira Mrożka w takiej sztuce Policja, czyli dramat ze sfer żandarmeryjnych, kiedy sztuka kończy się w tym, że wszyscy wszystkich nawzajem wyaresztowują i taki może być finis Polonie.
Ach. Uciekamy trochę od rzeczywistości, którą właśnie nakreślił pan redaktor, w sferę marzeń. Posłuchajmy Andrzeja Koryckiego. No, daleko to nam się nie udało uciec, ale skoczyliśmy na chwilę do Berlina, a w Berlinie jest Sławomir Ozdyk. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry, witam państwa.
Witam. Ostatnio uraczyłeś nas jako pierwszy informacją o tym, że syryjski emigrant w Görlitzer Park poczynał sobie z kucykiem na oczach dzieci. No, trochę to nas wprawiło w osłupienie. Przyniosłeś nam tą nowinę. Potem już powtarzały ją wszystkie agencje. Co tym razem opowiesz o Berlinie?
No, dzieje się jak zawsze. Mamy cały czas, że tak powiem, pokłosie decyzji naszej pani kanclerz, jednostronnej decyzji, bo nawet i na piśmie było, tylko moja pani kanclerz wykonała telefon o otwarciu szeroko granic Unii Europejskiej. Mamy różne dziwne rzeczy się dzieją, na przykład Alexanderplatz, czyli jeden z głównych placów Berlina, znasz go przecież, na którym... Tak, na którym kiedyś główny plac DDR-ów, czyli stolicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Byliśmy tam w niedzielę z telewizją, kręciliśmy programy, zresztą się co chwilę kręci programy, tam co chwilę coś się dzieje. No i co, na Alexanderplatz otwiera się jeden z ładniejszych jarmarków bożonarodzeniowych Berlina. I co widzimy? Ano widzimy całkowicie inny obrazek niż obrazki ze na przykład Wrocławia, gdzie również mamy piękny jarmark bożonarodzeniowy. Jak zawsze Niemcy przyjeżdżają do Wrocławia, to pierwsze pytanie, które pada, jak chodzą po tym jarmarku gdzieś tak 15-20 minut, a gdzie jest policja? No wtedy odpowiadam, że najprawdopodobniej na komisariacie, który gdzieś tu obok musi być. A gdzie jest wojsko? No my nie jesteśmy w Belgii, to nie Bruksela, no chyba w koszarach. No nie wiem, ludzie, no nie zadawajcie takich głupich pytań. Natomiast na jarmarku bożonarodzeniowym na Alexanderplatz jeździ jeden radiowóz za drugim. Dlaczegoż tak się dzieje, szanowni państwo? Ano Alexanderplatz został wybrany przez nowych obywateli Niemiec jako miejsce spotkań.
Nowych, to czyli nowi tych, obywatele Niemiec, tych właśnie.
Nowi obywatele.
Bo nie możemy mówić już, bo nas to, zaraz posądzą o fobie różne. To mówimy tych.
Mieszkam już tyle lat w Berlinie, że jestem do buru poprawdy politycznie. Tak to określimy. Więc nowi obywatele Niemiec, albo ci, co oczekują na to, aby być obywatelami Niemiec, upatrzyli sobie Alexanderplatz jako miejsce spotkań. I tam też, szanowni państwo, dochodzi do spotkań i tam na poziomie akademickim dyskutuje się o różnicach kulturowych, gdyż ci, co przybywają obecnie do Europy, nie są monolitem. Różnorodność kulturowa właśnie bardzo mocno ukazywana jest na Alexanderplatz przy pomocy jakichś tam noży, pałek, na całe szczęście...
Czyli jest kultura noża naprzeciwko kultury pałki.
Jest kultura noża naprzeciwko kultury pałki, jest kultura południowa naprzeciwko kultury północnej, no i pośrodku stoi biedny berliński policjant, który musi to wszystko opanować, a jeszcze do tego jest kneblowany poprawnością polityczną, tak jak my tutaj we dwójkę dzisiaj w radio. Wobec tego sam nie wie, jak ma to zrobić. Politycy mają pojęcie, czy też pomysł właściwie, co z tym fantem, co z tym pięknym Alexanderplatz zrobić. Zbudowano tam, czy buduje się w tej chwili, to jeszcze nieukończone, buduje się tam teraz, proszę państwa, taki malutki kontenerowy komisariat, na którym kilku policjantów będzie miało zapanować nad tą całą sytuacją. Niestety z naszego doświadczenia zawodowego, tych, którzy tam, że jak powiem, pracują fizycznie na ulicy, wychodzi, że takich paru policjantów to za wiele tam nie pomoże, gdyż jeżeli po jednej, po drugiej stronie spotka się po 20-40 przeciwników, to dwóch, trzech policjantów nie za bardzo będą
w stanie. Jak policjanci mają warkoczyki zaplecione na brodzie na przykład. Tacy są delikatni.
Tutaj, proszę Państwa, dochodzimy do innego highlightu z ostatnich dni, mianowicie dochodzimy do moich ukochanych klanów arabskich w Niemczech.
Abu Chaka i Miri, z tego co pamiętam.
Na przykład. No takich klanów w samym Berlinie mamy 10. O, tak, więc tego troszeczkę tutaj jest. Moglibyśmy się LC wymieniać i tak dalej. Też to ćwiczyłeś, też wiesz o co chodzi. Tak. Dochodzi do tego, proszę Państwa, i co się okazało w ostatnim czasie? Highlight w policji. Wewnętrznie, po cichutku, berlińscy policjanci już nie wytrzymali. Wypuścili tak zwany ognisty list do mediów, do sieci, w którym napisano, iż klany arabskie powolutku przyjmują Akademię Policyjną w Berlinie.
O proszę.
Okazuje się, iż klany arabskie wysyłają do Akademii Policyjnej coraz więcej swoich ludzi. Ba, nie tylko klany arabskie to robią, ale coraz więcej ludzi, powiedzmy sobie południowców, melduje się do takiej policji, aby zdobyć dobrze płatną pracę. Do czego to dochodzi? Okazuje się, iż policjanci berlińscy, którzy w tych szkołach wykładają, mówią o drastycznym spadku jakości wyszkolenia. Mówią o zaniżaniu procedur przyjmowania do Akademii Policyjnej. Mówią o nierespektowaniu zasad, jakie powinny być konieczne do tego, aby zostać policjantem. Mówią o zasadach, już nie chcę tutaj przytaczać, bo to były brutalne, oczywiście lewa strona zaraz się uburzyła na tych policjantów, którzy tutaj pisali. Podobno dochodzi do tego, iż trzeba w szkole policyjnej wprowadzać dodatkowe lekcje języka niemieckiego. Jest taki świetny kawał. W Berlinie dwóch policjantów zatrzymuje samochód. Jeden mówi do drugiego, patrz Hasan, jakie dziwne nazwisko, Müller. I to, proszę Państwa, niestety staje się powolutku naszą rzeczywistością. I tego Państwu komisarz w Polsce Hassan naprawdę nie życzę.
To może będzie taki serial, komisarz Hassan. Na tropie.
Może będzie taki serial komisarz Hassan. Różne rzeczy.
Kiedyś policerów 110. Tylko to NRD-owski serial.
Telefon 110, tak. Telefon 110. Wszyscy żeśmy się na nim wychowali, tak. Ale nigdy, przenigdy.
A tam nie było Hassana.
Panowie komisarze z DDR-u, czyli z NRD, nigdy nie myśleli, iż taka policja w przyszłości w Niemczech.
Nie, to byli po prostu faszyści komuniści, czyli wiadomo było, że to Müller to bardzo powszechne nazwisko w NRD-owskiej milicji. Przysłuchuje się naszej rozmowie pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, więc pewnie będzie chciał zapytać o Adolfinę ukochaną.
Oczywiście będę chciał zapytać, jasne, ale zanim to zrobię, to jeszcze pozwolę sobie trochę optymizmu tu wprowadzić zgodnie z zaleceniem, żeby myśleć pozytywnie. I w tej sytuacji ten czarny obraz, który pan nakreślił przed chwilą, no jednak widać tam na jego tle światełko w tunelu, przynajmniej kucykowi się trafiło, no to już jest coś, jakaś korzyść po tej stronie bilansu. Jak kucyk miał przyjemność, no to dobrze, już przynajmniej kucyk. Jak wszyscy nie mogą mieć, to chociaż kucyk, prawda? Natomiast ja chciałem zapytać, czy nasza złota pani już definitywnie się opowiedziała przeciwko przedterminowym wyborom i czy nawiązała już rozmowy koalicyjne z przywódcą Partii Socjalistycznej Martinem Schulzem. Bo wybitny przywódca socjalistyczny Martin Schulz dotychczas odmawiał stanowczo jakichkolwiek rozmów koalicyjnych, no ale teraz być może ulegnie molestowaniu ze strony naszej złotej pani. No i co się wtedy z tego narodzi? My tutaj w Polsce się cieszymy, że dzięki pewnym zawirowaniom na niemieckiej scenie politycznej mamy okres pieredyszki, bo gdyby nie to, to już kombinacja operacyjna byłaby realizowana, a tak to cała para poszła w gwizdek.
No to właśnie.
Szanowni Państwo, z rozmowami koalicyjnymi to jest tak, jak z tym, że do Niemiec z falą migracyjną przyjeżdżają same kobiety i dzieci. Żadnej różnicy w tych dwóch twierdzeniach nie ma. Nie liczmy na to, iż będą nowe, wcześniejsze wybory, gdyż już teraz, po upadku Jamajki, notowania AfD, alternatywy dla Niemiec, wzrosły. Pani kanclerz niedawno powiedziała, chyba wczoraj, iż nawet jeżeli nie doszłoby do nowej dużej koalicji, czy wielkiej koalicji z SPD, to ona będzie rządziła rządem mniejszościowym. Nie wyklucza rządu mniejszościowego. Włączył się do rozmów nasz kochany pan prezydent Steinmeier, który na czwartek wezwał wszystkich zainteresowanych do siebie, do Pałacu Bellevue. W czwartek spotkałem się w Pałacu Bellevue. W piątek nasz kochany pan Schulz będzie chciał to wszystko, co w czwartek w Pałacu mówią, omówić na Radzie, czy tam na zarządzie głównym SPD i następnie najprawdopodobniej zdaniem wielu komentatorów, jednak do tej dużej koalicji dojdzie. Tu są takie różne przerzucania się, a to dotyczące reformy ubezpieczeń, a to dotyczące środków do chemicznych, które używa się na polach. To są takie wszystko zastępcze tematy, które tutaj się rzuca, ale główny przekaz jest taki, Niemcy jako silny kraj europejski nie mogą pozwolić na to, aby taki zły przekaz wszedł w świat. Jesteśmy odpowiedzialni za Europę, jesteśmy odpowiedzialni za politykę światową, jesteśmy odpowiedzialni za to. Dlatego musimy mieć stabilny regierung, stabilny rząd, który będzie odpowiednio rządził. I wtedy jest tylko jedno pytanie. Kim pan Schulz zostanie w nowym rządzie? Bo jeżeli pan Schulz w nowym rządzie zostanie ministrem spraw zagranicznych, no to my mamy już, szanowni państwo, w Polsce podgórkę. I dalej wtedy będziemy się zastanawiać, co robić.
Dziękuję. Z Berlina najświeższymi informacjami dzielił się z nami Sławomir Ozdyk, doktorant Uniwersytetu w Szczecinie, a przede wszystkim znawca spraw niemieckich i nie tylko. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę państwu.
Miłego dnia, dziękuję. A ja przeglądam tygodniki i na okładce tygodnika w sieci widzę Donalda Tuska w takiej brunatnej koszuli, jak trzyma na łańcuchach dwa wściekłe psy. Straszne. Dlatego teraz posłuchamy Złe psy i urodziłem się w Polsce.